Drodzy w Jezusie Chrystusie braterstwo, sprawia mi przyjemność, że mogłem tu przybyć na to miejsce, że mogę z wami przebywać, że mamy ten błogi przywilej dany przez naszego niebieskiego Ojca, że możemy spojrzeć w swoje oblicza, radować się wspaniałymi obietnicami Słowa Świętego. W szczególności, drodzy braterstwo, że wiecie, że dzisiaj jest szczególny dzień dla chrześcijaństwa, w ogóle w szczególnym okresie czasu. Być może czasami rozumiemy tak, że jest wiele dni, które warto wspominać, ale czas, w którym żyjemy, to jest czas zesłania Ducha Świętego, jest bardzo ważny w naszym życiu, w życiu całego chrześcijaństwa w czasie wieku Ewangelii. I na ten temat troszeczkę chciałbym, abyśmy się, drodzy braterstwo, dzisiaj wspólnie tutaj sobie przypomnieli niektóre obietnice, powiedzieli. Ale zanim jeszcze rozpoczniemy nasze rozważania, to chciałbym złożyć z siebie obowiązek. Wyjeżdżając ze zgromadzenia z Białogardu, no jest nas 4 osoby, życzeniem braterstwa było, abyśmy przesłali dla was ich uczucia braterskiej miłości z życzeniami obfitych łas i błogosławieństw Bożych, co z przyjemnością czynię. Bardzo często, drodzy braterstwo, jak spoglądam na was, to podaję takie myśli, że chrześcijanin, nowe stworzenie, jak określamy, człowiek wierzący, poświęcony, jeżeli przystępuje do Pana Boga, to musi widzieć błogosławieństwo Boże w swoim życiu. I my jako społeczność, bym powiedział, musimy widzieć. Jeżeli go nie widzimy, to ja wam powiem, w moim przekonaniu jesteśmy chorzy. Każdy, który nie widzi błogosławieństwa w swoim życiu, to żyje poniżej stanu, który mu przysługuje jako nowemu stworzeniu. Braterstwo, bardzo często usłyszę pytanie, jak się czujesz, jak się inni bracia czują. Braterstwo, my jesteśmy zdrowi. Będąc chorzy, jesteśmy zdrowi. Wiecie dlaczego? Bo mogliśmy tu przybyć. Naprawdę ludzie chorzy, tak naprawdę do końca chorzy, to oni nie mogą, oni nie mają tego błogosławieństwa. Czyli zauważcie, jak przyjechaliśmy tutaj, to już mamy powód do wdzięczności naszemu niebieskiemu Ojcu. A to, co tam może czasami się czuje, że coś tam nie, dolega, to ja bym powiedział, nie przejmujcie się. To musi tak być, bo kiedyś musimy tam jakoś zejść z tego padołu i tym nie należy na to zwracać. Uwaga, trzeba patrzeć na rzeczy lepsze, na to, że mogliśmy przybyć, że mogę tu spojrzeć na oblicza braci i mogę się radować wspaniałymi obietnicami Słowa Bożego. Tak samo zauważcie, braterstwo, jakie błogosławieństwo, że jest konwencja. Jak w cudownym czasie żyjemy, że możemy się zbierać na różnego rodzaju zebrania, konwencje, społeczności, gdzie możemy się rozwijać jako nowe stworzenie. Wiedzcie, drodzy braterstwo, że nie zawsze tak było. Nie zawsze nasi bracia żyjący wcześniej mieli takie możliwości, że mogli po prostu wsiąść do samochodów, do pociągów, do autobusów i przemieścić się setki kilometrów i spotkać się z braćmi. I za chwilę będą mogli, siądziemy i wrócimy z powrotem do swoich domów. Braterstwo, tak zawsze nie było. Tak zawsze też być może nie będzie. Dlatego cieszmy się i dziękujmy Panu Bogu za te przywilej i to błogosławieństwo. Być może trzeba z przykrością powiedzieć, moi drodzy, że czasami to bywa tak, że my do niektórych rzeczy przyzwyczajamy się i zaczyna nam się wydawać, że nam się to należy. Że tak zawsze było i tak być powinno. Braterstwo, nieprawda. Żyli przed nami może 200, może 500, ja nie wiem ile czasu temu, różni bracia, również poświęceni, również ofiarowani. Społeczność różną mieli, ale oni takich możliwości co? Nie mieli. I myślicie, że dziękowali Panu Bogu? Też dziękowali. Dziękowali za tą cząstkę, którą mieli. To tym bardziej my. A jeżeli spojrzymy na dzisiejsze czasy, braterstwo, że żyjemy w takim czasie, że nikt nam nie przeszkadza, że możemy wynająć taką salę która jest okwieciona w zieleni, no coś pięknego. Wydaje mi się, że można poczuć w sercu takie drganie, że należy Panu Bogu powiedzieć: dzięki Ci, Panie Boże, za to, co widzę, i dziękuję Ci, Panie Boże, za to, czego nie widzę. Bo wiele rzeczy, wiele opieki, być może dowiemy się w przyszłości, drodzy, jak Bóg się nami opiekował. Chciałbym, abyśmy sobie wzięli tak jeden z tekstów w liście do Żydów, gdzie apostoł Paweł to mówi w 6 rozdziale, w 4 wersecie taką rzecz: o nas jestem przekonany, albowiem nie możebne jest, aby ci, którzy są raz oświeceni, mówi, jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy raz są oświeceni w tym znaczeniu, że Bóg im stanął na drodze i zabłysnęło na ich drodze światełko, że coś zrozumieli. Braterstwo, co zrozumieliśmy? Zrozumieliśmy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Zostaliśmy przez Boga oświeceni, że jesteśmy grzeszni i potrzebujemy lekarza. My potrzebujemy lekarza. I dalej mówi tak: i skosztowali daru niebieskiego. Moi drodzy, skosztowali daru niebieskiego. Tym darem niebieskim to nic innego jak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To jest ten prawdziwy dar, o którym Pan Jezus mówi w Ewangelii Jana, że prawdziwy dar, który z nieba wstępuje, to jestem ja, który daję ciało swoje za żywot świata. To jest dar. Ale mówi, jeżeliście skosztowali daru niebieskiego, bo dar może być, ale nie wszyscy go chcą skosztować. Na pewno, braterstwo, czyli skorzystaliśmy z ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale dosłownie nawet czasami robimy to w czasie obchodzenia pamiątki, że symbol tego naszego zrozumienia przyjmujemy w nasze usta i spożywamy dosłownie. Ale na pewno to nie o to chodzi. Drodzy braterstwo, to zapewne chodzi o to, że skorzystaliście z ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł mówi, wyście skorzystali z tego daru niebieskiego, boście oświeceni i mogliście zobaczyć, że jesteście ludźmi grzesznymi, i z drugiej strony mogliście zobaczyć, że jest możliwość ratunku, że Bóg dał dar, przez który wy, jeżeli będziecie wierzyli, to będziecie mogli otrzymać życie. I dalej mówi tak: i uczestnikami się stali Ducha Świętego. Zauważcie, braterstwo, uczestnikami się stali Ducha Świętego. Czyli otrzymali nowe życie jako istoty duchowe, a my krótko określamy to jako nowe stworzenie. Inny tekście, który często śpiewamy na zakończenie naszych nabożeństw, to Ewangelista Jan w 3 rozdziale, 16 wersecie mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kilka rzeczy. Tak Bóg miłuje świat, że Syna swojego daje, nie musi. Braterstwo, boska sprawiedliwość była zaspokojona. Bóg nie musiał dać, Bóg chciał dać, dał, ale dał warunek. Aby każdy, tylko ci, którzy uwierzą, nie zginęli, ale otrzymali życie. Dlatego od nas jest wymagana wiara, żebyśmy w właściwym stanie serca przychodzili do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oczywiście później, rozszerzając to daleko szerzej, apostoł Piotr, drodzy braterstwo, to mówi, że ten dar, który otrzymujemy od Boga, on jest jeszcze daleko szerszy, że mówi, że nie tylko chodzi o życie, ale chodzi o nieśmiertelność. I w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 4 wersecie, to mówi tak: ku dziedzictwu jesteśmy nieskazitelnemu, niepokalanemu, niezmiennemu, w niebiesiech dla was zachowanemu. To jest dziedzictwo, czyli obietnica, że możemy być dziedzicami czegoś, co nie ulega skażeniu, apostoł Piotr powiada. Coś, co nie może być pokalane przez grzech. I to, które nigdy się nie zwiędnie, po prostu nigdy się nie skończy. O tym takie obietnice nam są darowane. Ale zauważcie, braterstwo, tenże sam apostoł Piotr, jak bardzo przywiązywał wagę do tego, co powiedział w tym pierwszym swoim liście. Dokładnie takie same zdanie powiada, rozpoczynając drugi swój list. Znowu pierwszy rozdział, od pierwszego rozdziału zaczyna i mówi tak, od wersetu trzeciego. Jako nam Jego boska moc wszystko, co do żywota i do pobożności należy, darowała przez poznanie Tego, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Czyli boska moc nam wszystko, co do życia i do pobożności należy, darowała. Zostało to zapisane, powiedzmy, w Słowie Bożym, w naukach Słowa Bożego i w ofierze Pana naszego Jezusa Chrystusa. I mówi tak, który nas powołał przez sławę i przez cnotę. Przez swoją wielką zacność powołał nas, abyśmy co? A przez to bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane. Że Bóg chciał pokazać swoją wielkość, to darował nam bardzo wielkie i kosztowne obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiego przyrodzenia. Braterstwo, uczestnikami boskiego przyrodzenia. Nowy przekład powie boskiej natury, ale pod jednym warunkiem. Uszedłszy skażenia tego, który jest na świecie w porządliwościach. Zauważcie, drodzy braterstwo, na pewno bardzo często o tym również się zastanawiacie, że Bóg tak jakoś powiązał. Z jednej strony, moi drodzy, daje nam coś wspaniałego, coś dobrego, ale z drugiej strony jednak daje pewnego rodzaju warunek. Jeżeli ujdziecie skażenia tego, który jest na świecie, ale na świecie, który jest w porządliwościach. To są trzy porządliwości, nie o tym dzisiaj będziemy mówili. Braterstwo, jeżeli temu ujdziemy, to wtedy te obietnice mogą stać się naszym nadziejem. Jeżeli nie ujdziemy temu skażeniu i tym porządliwościom, to braterstwo, obietnice miną nas. My się rozminiemy z tą możliwością. I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy o tym często mówić, często sobie wspominać i często tym wzajemnie się pocieszać. Jeszcze na zakończenie tego wątku, braterstwo, że Bóg nam coś daje, to apostoł Jakub w pierwszym rozdziale swoim to mówi wręcz takie piękne słowa, gdzie mówi tak. Nie błądźcież, bracia moi mili, wszelki datek dobry, czyli która przychodzi, dobra, jakaś łaska, jakaś błogosławieństwa i wszelki dar doskonały z góry jest, wstępujący od Boga światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia, ani wstecz się wracającego. Czyli wszelkie rzeczy dobre, dary, to, co może być dobrego dla człowieka, to zawsze przychodzi od góry, wstępujący od Ojca światłości. Nikt inny nam rzeczy dobrych dać nie może. Nikt nie może dać innych datków dobrych, bo ich nie ma. Ludzie nam mogą zaproponować pewne łaski, przywileje, ale na jakiś okres czasu. Na kilka lat, na kilkadziesiąt lat w najlepszym przypadku. Ale prędzej czy później przychodzi czas, że zaczynają to, co ceniliśmy, co wierzyliśmy. Braterstwo, z tym zaczynamy się rozmijać, to uchodzić, przewartościowujemy nasze życie. Dokładnie, drodzy braterstwo, zgodnie z naszym tematem, to uczynił nas Zbawiciel Jezus Chrystus. I w 16 rozdziale Ewangelii Jana od 6 wersetu czytamy takie słowo. Ale że wam to powiedział, smutek napełnił serca wasze. A powiedział to, że on odchodzi do swojego ojca. Drodzy braterstwo, jeżeli ktoś z nas powie, jadę do taty, jadę do mamy, jadę rodzinę odwiedzić, to my z reguły co mu mówimy? Życzymy mu szczęśliwej podróży, cieszymy się, że ma tą możliwość. I zauważcie, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus powiedział dosłownie to samo. Ja odchodzę do swojego ojca, wy się smucicie, czyż wyście się powinni radować. Ale ja wam prawdę mówię. Wam ci to jest pożyteczne, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, jeżeli ja nie odejdę do ojca, pocieszyciel on nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę, poślę go do was. Czyli Pan Jezus dokładnie precyzuje, dla was jest lepiej, chociaż my wielokrotnie mówimy, że wolelibyśmy, żeby Pan Jezus zawsze był tutaj z nami, przebywał, bo Jego odejście jest związane z posłaniem Pocieszyciela. O tym musimy, drodzy braterstwo, pamiętać. Jeżeli odejdę, to jak wierzymy, to przede wszystkim tam, kiedy znajduje się w niebie, mógł zastosować zasługę swojej ofiary za Kościół, za ludzi wierzących, może szerzej, za pierworodnych. W szczególności jest to zastosowane. I później w liście do Żydów apostoł Paweł, kiedy cytuje 9 rozdział, werset 24, to mówi, że Chrystus to nie wszedł do tej świątnicy, którą człowiek uczynił, rękoma ludzkimi jest uczyniona. Nie do takiego czegoś wszedł, że do świątnicy najświętszej. Ale on wszedł do samego nieba. Do nieba, które uczynił Bóg. Ale wszedł nie po to tylko, żeby tam przebywać. Oczywiście my wiemy, że tam jest właściwe mieszkanie do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale on się tam również poszedł, żeby stał się ubłaganiem za grzechy nasze. Żeby od tego czasu zaczął za nami, co? Orędować. Żeby zaczął orędować, żeby mógł starać się, ubiegać się o dobro tych, którzy chcą podobnie żyć jak on. Pamiętamy, że troska naszego Pana właśnie była, żeby ci, którzy pójdą w ślady, przede wszystkim apostołowie, ale później ci, którzy uwierzą przez słowa apostoła, w ich słowa, w nauczanie, żeby również otrzymywali pewnego rodzaju błogosławieństwa. I musimy, braterstwo, widzieć jedną rzecz. Dopóki nie odbyło się zesłanie duchowe Ducha Świętego, rozwój nowego stworzenia nie był rzeczą możliwą. Nikt, żaden człowiek, braterstwo, najlepszy człowiek, nawet doskonały Adam, bez błogosławieństwa Bożego, bez spłodzenia z Ducha Świętego nie mógłby się rozwijać jako nowe stworzenie. Dlatego potrzeba zesłania Ducha Świętego, tego ducha nowych myśli, nowych ideałów, nowych wartości było bardzo potrzebne. Dlatego Pan Jezus powiada, dla was nie byłoby dobrze, jak ja bym był z wami, bo ja bym was wiele mógł mówić, ale Pan Jezus w pewnym momencie powiedział jak? Ja wam mówić mogę, tylko wy co? Znieść tego nie możecie, wy tego zrozumieć nie możecie. A naraz co się okazuje? Kiedy Duch Święty został zlany na apostołów i na ludzi wierzących, to apostołowi Piotrowi otworzyły się umysły, oczy i zaczął co? Tłumaczyć. On zrozumiał. Dlatego, braterstwo, później apostoł Piotr powie, Pismo Święte nie jest jakiego? Swojego, dobrowolnego wykładu, tylko ma być kierowane i tłumaczone przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego. Dlatego odejdę i poślę Ducha Świętego, który będzie za wami po prostu prosił. Teraz to werset 24 tego samego wersetu. Dotąd o niceście nie prosili w imieniu moim. Prościesz, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała. Pan Jezus stwierdza, do tej pory, kiedy ja to mówię, o nic żeście jeszcze w imieniu moim nie prosili, ale proście, a otrzymacie, aby radość wasza była doskonała. Dlaczego, braterstwo, nie prosili? A czy jakby prosili, by byli wysłuchani? Braterstwo, nie byliby wysłuchani, dopóki Pan Jezus nie wstąpił do nieba. Dopóki ludzi nie usprawiedliwił, to najwspanialsze uczucia ludzkie, najwspanialsze uczynki ludzkie, jakie człowiek może czynić i najwspanialsze modlitwy, jakie człowiek niedoskonały może powiedzieć, Bóg nie może wysłuchać. Pamiętacie tego ślepca, któremu, kiedy go się pytali nauczeni, że jak to jest, że on ci to uczynił, to on powiedział, wyście to powinni wiedzieć. Ale ja jedno wiem, że Bóg kogo nie wysłuchuje? Grzeszników. Bóg ludzi niedoskonałych nie wysłuchuje. Dlatego nasz Pan powiedział tak, dotąd o niceście nie prosili w imieniu moim. Nie było takiej możliwości. Ale jak ja zastosuję moją zasługę za was, jak ja zmartwychwstanę i usprawiedliwię was przez swoje zmartwychwstanie, to wy się wtedy będziecie mogli do Ojca zwracać i prosić, różne swoje pragnienia wyrażać. I wasze modlitwy będą Bogu przyjemne, ale dotąd jest to niemożliwe. Ani żeście prosili, ani one by mogły być wysłuchane, bo jest to do czasów wniebostąpienia, jest to po prostu niemożliwe. Bardzo podobnie, w podobnym duchu, drodzy braterstwo, w 14 rozdziale od wersetu 15 czytamy takie słowa. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, ja uczynię. Może czasami się zastanawiamy, jak powinny być nasze modlitwy formułowane. Może czasami dla niektórych, może młodych, czasami się wydaje, czy naprawdę tak zawsze trzeba powiedzieć, że Panie Boże, zbliżamy się do Ciebie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa? Drodzy braterstwo, musimy się tak zmieniać. Oczywiście rozumując, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o imię Jezus, że chodzi o to, co tenże Pan Jezus dla nas uczynił. My się zbliżamy do Ojca w imieniu zasług naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a ta zasługa jest ta, że On nas odkupił, a przez to zechciał nas przez naszą wiarę usprawiedliwić. I dlatego tu mówi właśnie w ten sposób, że będzie coś takiego się działo. I 15 werset mówi tak, jeśli mnie miłujecie, przykazania moje zachowajcie. A ja prosić będę Ojca o innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał z wami. Braterstwo, o innego pocieszyciela. Czasami by się mogło pomyśleć, jaki to jeszcze pocieszyciel? Czy w naszej społeczności jesteśmy tak związani z tą myślą, że jeżeli czytamy, że pocieszyciela wam da, czyli jest co? Mowa o zesłaniu Ducha Świętego. Duch Święty jest tym pocieszycielem, który nas może pocieszyć, braterstwo, pomimo naszych chorób, nieszczęść, kalec, różnego rodzaju tragedii w życiu, które przeżywamy. Ale takim pocieszycielem również był kto? Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Przypomnijcie sobie, drodzy braterstwo, tą historię. Kiedy przyszli Żydzi do Pana Jezusa, mówiąc tak, uczniowie Jana to co robią? Poszczą. Oni się smycą, oni poszczą. A Pan Jezus, pamiętacie, jak im odpowiedział? I zali się ktoś może pościć i smęcić, jeżeli z nimi jest oblubieniec? Tak, to był pocieszyciel, oblubieniec, braterstwo, i było rzeczą niemożliwą, żeby oni tam po prostu w tym czasie pościli. Ale on odchodzi. Odchodzi, oni zaczynają się smucić i wtedy Pan Jezus mówi, Bóg wam pośle innego pocieszyciela, tego ducha prawdy, onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może. Dlaczego, braterstwo, świat przyjąć nie może? Dlatego, że świat nie widzi swojego grzechu. Dlatego, że świat nie zobaczył Jezusa Chrystusa jako podstawy jego usprawiedliwienia. Bo go nie widzi. Braterstwo, całe chrześcijaństwo, powiedzmy, że widzi? Widzi. Ktoś by powiedział, no ja nie widzę, a tu mówi, że go świat nie widzi. Bo go nie widzi, a nie mówi co? Ani go zna. Go nie zna, lecz wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Mówiąc tu, braterstwo, o duchu prawdy, który u was mieszka i w was będzie. Ja, braterstwo, nie wstawiam pytań, ale chyba sobie sami powinniście wstawić pytanie. O czym to Pan Jezus powiedział, że jest już duch prawdy, który u was mieszka i w was będzie? Tak, braterstwo, kiedy Pan Jezus był na ziemi, to ze swojego ducha udzielił świętym apostołom. Oni już w pewnym sensie znajdowali się pod wpływem dobrej mocy. Musimy wiedzieć taką rzecz, że społeczność z osobą doskonałą, społeczność z osobą, która ma ducha nie pod miarą, musi wywierać pozytywny wpływ na człowieka. I później apostoł Paweł w liście do Koryntów powiada, że niektórym światłość Ewangelii jest światłością ku żywotowi, jedenastym apostołom, braterstwo, ta światłość naszego Pana, który sam o sobie powiedział, jam jest światłość, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, była światłością ku żywotowi. Kiedy Pan Jezus się spytał ich, czy i wy chcecie odejść ode mnie, jak się niektórzy zgodzili, zgorszyli, to apostoł Piotr, pamiętacie, co odpowiedział? Do kogóż pójdziemy? Przecież ty masz słowa, co? Żywota. Drodzy braterstwo, ja myślę, że wielokrotnie w życiu naszym mówimy w swoim sercu takie słowa. Te słowa mówimy wtedy, kiedy czytamy Biblię i nie rozumiemy. Ona jest czasami dla nas wewnętrznie sprzeczna. Czegoś nie możemy pojąć. Ale wiemy jedno, że w tym słowie, w nauczaniu naszego Pana, nauce Ewangelii, Starego, zresztą i Nowego Testamentu, są słowa żywota i my nigdzie indziej nie pójdziemy. Nawet jak czasami ona dla nas jest niezrozumiała i sprzeczna. Bo wy mnie oglądacie, bo mówi, gdyż u was mieszka i was będzie. I teraz, braterstwo, ten werset, który jest naszym wersetem tematowym. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Możemy, braterstwo, no cóż, w naszej społeczności jedną z podstawowych nauk, bardzo często wspominanych, to jeżeli mówimy o przyjściu, to od razu mamy na uwadze, co? Tak zwane wtóre przyjście. Może tu jest o tym powiedziane. Może tu jest mowa o wtórym przyjściu, braterstwo. A dlaczego nie? Braterstwo, dlatego nie. Z prozaicznego względu. Żeby było dowodem, że przez 18 wieków Kościół Chrystusowy był sierotą. Braterstwo, bo był sierotą, bo by nie było Ducha Świętego z nim, a ci, którzy żyją w okresie wtórnego przyjścia, byliby tylko wtedy z oblubieńcem. Ale Pan Jezus, czy zadbał tylko o nasz czas? Czy o nas okres? Szczególnie jest to okres błogosławiony, jak powiedzieliśmy sobie na początku, ale Pan Jezus zadbał o całą swoją oblubienicę, o wszystkich ludzi wierzących i powiedział, ja was nie zostawię sierotami, przyjdę do was. Tak, braterstwo, nie czujemy się sierotami. W żadnym wypadku nie czujemy się sierotami. Ten werset jest, moi drodzy, zapowiedzią wielkich błogosławieństw, jakie będą spływały na Kościół Chrystusowy, na pierworodnych, drodzy braterstwo, przez cały wiek Ewangelii. Że to prawdziwe dziecko Boże, które miało prawdziwą społeczność ze swoim Ojcem, ono nigdy nie poczuło się sierotą. Ono nigdy się nie poczuło odrzucone. Bo najgorzej, jak się człowiek czuje odrzucony. Pamiętacie, co Pan Jezus zawołał na krzyżu? Boże, Boże, czemuś mnie opuścił. Żeby my tłumaczymy, żeby zrozumiał, żeby również odkupił tych, którzy nie mają tej więzi z Ojcem. Ale braterstwo, pierworodni, spłodzeni z Ducha Świętego, którym Bóg działa na ich serca i umysły, nie mogą poczuć się sierotami. Nawet w czasie nieszczęść, kłopotów i różnych tragedii, które ich w życiu spotykało przez cały wiek Ewangelii. Tam ciągle mieli z czegoś się nauczyć błogosławieństwa. Że z tego, co go spotyka, ma się nauczyć błogosławieństwa. Że ma z tego wyciągnąć jakąś lekcję. Braterstwo, potrafimy tak robić? Wydaje mnie się, że uczymy się. Chcemy potrafić z każdej okazji, okoliczności, która nas w życiu spotyka, nauczyć się czegoś dobrego. Ale również, braterstwo, w tym wersecie, że nie zostawię was sierotami, jest zapowiedź wsparcia od Pana Boga. Jest to zapowiedź pewnego pomocy i kierownictwa w życiu. Ale pod jednym warunkiem, jeżeli go słuchamy. Bo czasami Pan Bóg przemawia. Przemawia raz i przemawia drugi raz. A człowiek tego co? Nie uważa. Tak Słowo Boże mówi. Człowiek tego nie uważa. Bóg chce, ale człowiek tego nie zwraca uwagi. On żyje sobie po swojemu. A potem jak się coś dzieje, jak się dzieje braterstwo w życiu, może takim cielesnym przede wszystkim tragedia, to wtedy na kolana i do Pana Boga. a braterstwo musimy się zastanowić, moi drodzy, czy wcześniej o Panu Bogu również żeśmy pamiętali. Ale przede wszystkim tu jest jednak, moi drodzy, zapowiedź wsparcia w życiu duchowym. Bo nikt się nie wybierze na nowe stworzenie bez pomocy Pana Boga. Jest to rzeczą niemożliwą. Nikt się nie może rozwijać w naturę, która jest sprzeczna z jego cielesnością. To tylko może ten, który wziął Ducha Świętego, który jest pod wpływem Bożym. I dlatego, braterstwo, jak czytamy takie słowa, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I jak mamy to zapewnienie wsparcia, to powinniśmy robić tak. Przychodzi pewna sytuacja, już nie w życiu cielesnym, ale w życiu duchowym. Jakieś doświadczenie, jakieś próby. To mamy się zawsze stawiać pytanie, co się mam z tego nauczyć? Czy może jestem doświadczeniem dla braci? Bardzo często, drodzy, jesteśmy doświadczeniami dla naszych współbraci. Niestety, jesteśmy doświadczeniem do naszych braci, obyśmy czegoś takiego nie czynili. Możemy poprowadzić braci w dobrym kierunku, a możemy swoim zachowaniem, swoimi poglądami również odprowadzać braci od Pana Boga i od Chrystusa. Obyśmy, braterstwo, nic takiego w życiu nas nie spotkało i żeby się temu uszczec, to powinniśmy ciągle prosić Pana Boga, żeby raczył nam błogosławić, żeby raczył się nami opiekować, tak jak czasami niektórzy bracia nasi w modlitwie wyrażają. Bo powiadają takie słowa, aby nogi nasze nie zboczyły ani na prawo, ani na lewo, ale żebyśmy dokładnie szli. Braterstwo, takie powinny być nasze modlitwy. Ale żeby nogi nie zboczyły ani na prawo, ani na lewo, to nie może być uczynione według mądrości ludzkiej, według naszego cielesnego człowieka. To może tylko uczynić człowiek, który znajduje się pod wpływem Ducha Świętego. Ale braterstwo jest to również zapowiedź takiego rozwoju w Duchu Świętym. To, co rozumiemy, że nie zostawię was sierotami, bo otrzymacie ducha, ale w życiu swoim będziecie rozwijać tak zwane owoce Ducha Świętego, o których apostoł Paweł mówi w liście do Galatów. Pamiętacie, że owoc ducha jest taki, taki, taki i mówi, to może rozwijać tylko i wyłącznie ten, który otrzymał tego Ducha Bożego. Najważniejszą rzecz, braterstwo, pozostawiłem do końca. Dlaczego nie sierotami? Bo mamy, braterstwo, poczucie społeczności z Ojcem. Braterstwo, żadne kłopoty, żadne choroby, żadne doświadczenia nie mogą tej więzi zerwać. I oby nigdy nie dały rady zerwać. One się zerwać mogą, jeżeli odwrócimy oczy nasze od Boga. Odwrócimy oczy nasze od Chrystusa, one się zerwać mogą. Ale to poczucie społeczności, braterstwo, które chrześcijanie, nasi bracia mieli w czasie, kiedy ginęli na arenach, tego im nikt zabrać nie mógł. Pamiętacie, że czasami czytamy w książkach różnych, że oni ginąc na arenach śpiewali. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, że na słowa Pana Jezusa wspominali, ty się nie bój tego, co ci może ciało zabrać, tylko ty się bój tego, który ci co? Życie może zabrać. I dlatego, bo mieli poczucie społeczności. Braterstwo, wierzę, jestem święcie wręcz przekonany, że Bóg nas tak nie doświadczy, jak doświadczył naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo Pana Jezusa Chrystusa w pewnym momencie doświadczył największym doświadczeniem na krzyżu. Nie cierpieniem na krzyżu, braterstwo, nie. Cierpienie dla Pana Jezusa nie było największym doświadczeniem. Ta chwila braku społeczności. Ja wierzę, braterstwo, jestem przekonany, że Bóg nas tak bardzo nie doświadczy, jeżeli my będziemy ciągle na Niego mieli oczy zwrócone. Bo On wie, że to jest ponad możność człowieka niedoskonałego. I nie będzie nas tak doświadczył. A jeżeli czasami tak czujecie, drodzy braterstwo, to pamiętajcie, że jest to nasza wina. To może być nasza wina, że się zajmiemy nie tym, co trzeba, odwrócimy wzrok, zaufamy czemuś innemu, w innych rzeczach położymy nadzieję i o tym pamiętajmy. Jest to również, braterstwo, zapowiedź, te słowa, że nie zostawię was sierotami, zapowiedź słów naszego Pana, który powiedział w wersecie 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli mnie kto miłuje, zauważcie, jak prosto Pan Jezus mówi, jeśli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. Nie będzie wstawiał pytań, a czy tak trzeba, czy to na pewno, a ja jestem nieprzekonany, przecież to nie jest tak napisane, tak jednoznacznie, jest tu dowolność, tylko mówi tak, jeżeli mnie miłuje, słowo moje zachowywać będzie. Te słowa mówiące o poświęceniu, o ofierze zachowywać będzie. I wtedy co się stanie? I ojciec mój umiłuje go. I ojciec również go będzie miłował, bo ojciec miłuje syna. Ale wtedy stanie się ta rzecz najważniejsza w naszym życiu. I do niego przyjdziemy. Przyjdę ja i przyjdzie ojciec i co zrobimy? Mieszkanie u niego uczynimy. Braterstwo, praktycznie na tym momencie mógłbym skończyć temat. Bo życzyć wam wszystkim tego, żeby ojciec przyszedł i z Panem Jezusem zamieszkał w waszym sercu. To jest coś cudownego, że ktoś, Pan Jezus i Pan Bóg może mieszkać w naszym sercu. Ale my wiemy, że Pan Jezus wcześniej powiedział, żeby On mógł zamieszkać, to najpierw trzeba te serce, co? Pozamiatać. Trzeba wyrzucić te stare, grzeszne skłonności, wyczyścić je i zrobić mieszkanie dla Ojca. Oczywiście, braterstwo, żeby one było czyste, jak najbardziej, właśnie czyste, żeby Bóg mógł tam zamieszkać. Może nieczyste doskonałością Bożą, braterstwo, bo jest to rzeczą niemożliwą, ale czystością intencji, pragnień, ideałów, które chcemy służyć, to mamy coś takiego czynić i wtedy przyjdziemy i Bóg zamieszka w naszych sercach. Ja bym powiedział, braterstwo, że łatwo jest umierać z Panem Bogiem w sercu, a strasznie jest umierać bez Boga, bez nadziei. Tego się nie da przecenić i tej społeczności, tego, że nie zostawię was sierotami, zawsze żeśmy powinni pielęgnować. Ale, braterstwo, teraz chciałbym wam jeszcze powiedzieć taką prozaiczną rzecz. Bardzo w stosunku do tego, co do tej pory powiedziałem odnośnie społeczności z Panem i z Panem Bogiem, to jest setna część tej wartości. Ale, braterstwo, sierota to jest osoba jaka? Samotna. A my jesteśmy samotni? Braterstwo, sierota to ktoś, kto nie ma ojca. Mamy ojca? Mamy nawet oblubieńca, drodzy braterstwo. Mamy matkę? Mamy. Mamy przymierze. Matka, która jest z nas, rodzi, braterstwo. Przymierze, które pracuje dla naszego dobra. Ale mamy braci? Braterstwo, mamy dziesiątki, setki braci. Być może nawet jeszcze na świecie jest tysiące takich braci, którzy mają podobne ideały i uczucia w swoim sercu jak my. Mamy braci, mamy sióstr, mamy to wszystko, czego świat nam, drodzy braterstwo, zabrać nie może. Ja mogę powiedzieć, że raz przyszedł do mnie pewien człowiek, no jak byłem akurat tam w tym miejscu, gdzie niekoniecznie chciałbym bywać, braterstwo, on wziął zdjęcie, mówi, a to kto? Ja mówię, to moja rodzina, to moi bracia i siostry, moje dzieci, wnuki. Taka duża, mówi, no taka duża, bo ja mam dużą rodzinę. Z wielodzietnej rodziny pochodzę, bo ojciec mój ma wiele dzieci, tysiące dzieci ma. Tysiące córek ma, które są moimi siostrami. Braterstwo, my nie jesteśmy sierotami w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ja bym powiedział wam tak, jakbym jechał przez Polskę, może tu niektórych, to znaczy znam wszystkich z widzenia, nie wszystkich nawet po imieniu, ale jestem przekonany, jakby mi się tam coś w trasie stało, jakbym się do waszych drzwi zapukał, przyjęliście byście mnie? No myślę, żebyście mnie przyjęli, ja tak was widzę. To, czy taka osoba może być sierotą? To nie jest sierota, to jest osoba szczęśliwa w życiu nawet. Nie dajcie sobie tego serc waszych wyrwać. Dziś jest, braterstwo, powrócimy do naszych rozważań. Rocznica zesłania Ducha Świętego w 50. dniu po zmartwychwstaniu. Tak samo ten dzień 50., pamiętacie, w Biblii jest bardzo ważny. On jest bardzo ważny, to nie jest przypadkowy. Naliczycie sobie tygodni 7, a dzień 50. będziecie ofiarowali dwa chleby, braterstwo. To jest coś ciekawego, o czym nie będę mówił. Ale, braterstwo, dzień 50. pamiętacie, że również zostało zawarte przymierze przy górze Choreb. Tam przy górze Choreb zostało zawarte przymierze. Ja, braterstwo, zostawiam wam pytanie. Jaki związek ma przymierze Choreb, to przymierze synaickie, z tym zesłaniem ducha z dnia pięćdziesiątnicy, w którym my się żyjemy, i czekam na odpowiedzi w przerwie. Pamiętamy, że będziemy mówili o zesłaniu Ducha Świętego, który wstąpił przede wszystkim, drodzy braterstwo, na apostołów. Nie dajmy sobie tego wyrwać, przede wszystkim na apostołów i na ludzi wierzących, którzy z nimi byli. Bo jak czytamy dzieje apostolskie, to jest napisane dzieje Kościoła, czy dzieje kogo? Dzieje apostołów. I dlatego jak czytamy drugi rozdział, chciałbym braterstwu zaproponować pewien sposób czytania, żebyśmy wiedzieli, jak należy czasami Biblię czytać. Bo można czytać tak: a gdy przyszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. I mamy na uwadze, że wszyscy jednomyślnie pospołu byli kto? Wszyscy ludzie wierzący, prawda? Tylko wiecie, że Pan Bóg rozdziałów nie ustanawiał. Jakbyśmy czytali pierwszy rozdział od wersetu 16, gdzie mówi o Judaszu, o odpadnięciu Judasza, że na miejsce tego Judasza trzeba wybrać, oni uznali bardzo dobrze, że trzeba wybrać 12 apostoła, bo apostołów barankowych ma być 12, bo 12 bram, 12 apostołów. Bardzo dobrze rozumowali, ale o jednym jeszcze nie wiedzieli. Że wyboru apostołów dokonuje sam niebieski Ojciec. Bóg dokonał wyboru apostołów, a zostało to jedynie przeprowadzone ustami naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego nie będę czytał wszystkiego, bo czas nam szybko ucieka, ale pisze tak, werset 26. A rzucili losy ich i padł los na Macieja, a przyłączony jest wspólnym zdaniem do 11 apostołów, czyli stał się jakby 12 apostołem. I teraz, jeżeli czytamy w takim połączeniu, i rzucili losy ich, tych dwóch wspaniałych ludzi, na pewno wyjątkowych ludzi, którzy od początku do końca chodzili z naszym Panem. Nawet byli do czasu zmartwychwstania. To nie byli jacyś przygodne osoby, nie. Wspaniałe. I przyłączony jest wspólnym zdaniem do 11 apostołów. A gdy przyszedł dzień pięćdziesiątnicy, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. Byli wszyscy jednomyślnie 12, braterstwo, bo to o tych 12 pisze. I wtedy stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, kędy stali. I ukazały się im, braterstwo, im, tym apostołom, ale na ilu głowach? 11. Na 11 głowach ukazały się języki. Nie na 12, bo od razu wiedzieli, że Maciej nie jest wyborem pańskim. Bo to mieli znak. Tam był ten znak, że nie ukazał się ten język. Bóg pokazał, że ja nie uznaję Macieja. Chociaż Maciej mógł być i prawdopodobnie, ja nie wiem, ale może być członkiem Kościoła. Ale nie może być apostołem, bo Bóg tego nie chciał. I im się ukazały rozdzielone języki na kształt ognia. Tak samo, drodzy braterstwo, jakbyśmy dokładnie to wnikali, to nie jest na to czas, takiego czegoś już nie zaistniało w domu Korneliusza. Zaczęli mówić językami, ale nie ukazały się języki nad nimi, bo tylko i wyłącznie nad apostołami. Dlatego już później o Macieju Biblia milczy. Nie ma tam nic już wspomniane. Ale to jest dla nas może najmniejszy problem. Czego jest demonstracją właśnie zesłanie Ducha Świętego? Jest demonstracją bardzo ważnych rzeczy. jest namiastką, bym powiedział tak, gdybyśmy chcieli to bardzo szeroko omawiać, tego, co zostanie się na początku wieku tysiąclecia. Tego, co się stanie, że nie tylko na grupę ludzi wierzących zostanie wylana, tylko w czasie wieku tysiąclecia zostanie wylana na wszelkie ciało. Wylanie, drodzy braterstwo, nie będzie uzależnione od wiary. Czy będzie ktoś chciał, czy nie będzie chciał, na niego Duch Święty zostanie wylany. Bo Duch Święty będzie tylko duchem poznania, żeby wiedział, jaka jest prawda. I wtedy braterstwo będzie mógł dokonać wyboru, czy chce Panu Bogu służyć, czy chce żyć sobie po swojemu. My rozumiemy, że tenże duch, który został wylany na pierworodnych w czasie zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, na początku wieku Ewangelii, to jest również duchem spłodzenia, o czym za chwilę sobie powiemy. Ten zesłanie Ducha Świętego w tenże sposób demonstracyjny jest dowodem 7 różnych rzeczy. Króciutko je sobie omówimy, bardzo króciutko, braterstwo. Pierwsze przede wszystkim, że jest dowodem przyjęcia ofiary Pana Jezusa i zastosowania zasługi Jego ofiary za Kościół pierworodnych. Podkreślam myśl za Kościół pierworodnych. Nie za, tylko za Kościół, tylko za Kościół pierworodnych. Bo w Kościele pierworodnym szersze pojęcie jest. To jest przyjęcie ofiary Pana Jezusa i zastosowania zasług. Że od tej pory po prostu ta zasługa jest za was zastosowana. My to nazywamy w naszej społeczności jako przypisanie. Przypisanie pewnej wartości, którą Pan Jezus może ze swoim majątkiem robić to, co uważa. Przypisuje dla dobra ludzi wierzących. Bo jak był, przyszedł na ziemię, zobaczył cały rodzaj ludzki. I braterstwo, pamiętamy, że chciał odkupić wszystkich ludzi. Ale pośród tych ludzi zobaczył, że niektórzy co? Są wszyscy równi? Nie, że niektórzy są inni. Niektórzy wbrew temu, co żyje cały świat, starają się życie prowadzić świętobliwe. I dlatego Biblia mówi, Pan Jezus powiada, że znalazł skarb. Znalazł skarb. I wszystko, co miał, braterstwo, wszystko, co miał, swoje życie, swoją zasługę, dał za ten skarb. I tu jest dlatego na tej podstawie mówimy przyjęcie ofiary Pana Jezusa i zastosowanie zasług za pierworodnych. Druga rzecz, bardzo istotna, jest początkiem tak naprawdę wyboru Kościoła. Ktoś z braterstwa może mi zacytować i by słusznie może troszeczkę zrobił, jakby list do Żydów, 2 rozdział czy 3 rozdział, 1 wersety zacytował, że wiek Ewangelii zaczął się w gruncie rzeczy od chrztu naszego Pana w Jordanie. To prawda. To jest prawda. Ja wielokrotnie tak powiem. Ale tu jest pokazana pewna możliwość, drodzy braterstwo, że Pan Jezus nie był zmuszony dać. On chciał dać za swoją oblubienicę i dlatego mówimy, że jest początkiem wyboru Kościoła. Pamiętacie, że w 3 Księdze Mojżeszowej, w tym 23 rozdziale, tam jest powiedziane, że w dniu Pięćdziesiątnicy zrobicie coś takiego, co Bóg nigdy sobie nie życzył i nigdy sobie nie pozwalał, ale powiedział raz coś takiego zrobicie i przyniesiecie mi ofiarę, którą normalnie bym nigdy nie przyjął, bo to jest ofiara nie do przyjęcia. Ale w dniu Pięćdziesiątnicy, pamiętacie, moi drodzy, że mieli złożyć w ofierze 2 chleby z kwasem. 2 chleby z kwasem, a kwas w Biblii jest symbolem grzechu, jest symbolem nieprawości. I Bóg pokazuje w sposób cudowny, że przyjmuje Kościół pierworodny, który pochodzi z grzesznego stanu. I ten Kościół pierworodny podzieli się na 2 społeczności. 2 społeczności, 2 chleby, które oba pochodzą z grzesznego stanu. To, co uważamy, że Kościół jako nowe stworzenie, to oblubienicę Chrystusową, jak również klasę wielkiego grona. Te 2 chleby, które wyszły z jednego powołania. Nikt wcześniej nie był powołany i nikt wcześniej nie mógł być Bogu ofiarowany. Bo tak jak czytaliśmy, że do tej pory było to rzeczą Niemożliwą, bo nikt się tak blisko do Boga nie mógł zbliżyć, żeby utrzymać społeczność. Trzecie, bardzo ważna rzecz, którą wielu niestety z nas, jak słyszę, czasami zaczyna o tym zapominać. Braterstwo, trzecią rzeczą jest to, że to zesłanie Ducha Świętego w ten sposób demonstracyjny i to, że się języki nad apostołami ukazali, nie nad wszystkimi, jest dowodem, drodzy braterstwo, że apostołowie są położeni jako fundament rozwoju nowego stworzenia. Jeszcze raz powtórzę. Apostołowie są położeni jako fundament rozwoju nowego stworzenia. To nie inny. Ja nie będę czytał, ale w liście do Efezów, w 2 rozdziale i w wersecie 20, to pamiętamy, że Kościół Chrystusowy jest zbudowany na czym? Na fundamencie apostołów i proroków, którego, pamiętacie, tam pisze, którego węgielnym kamieniem najważniejszym jest kto? Sam Jezus Chrystus. Ale fundamentem rozwoju klasy pierworodnych są apostołowie. Dlatego na ich głowach się języki. Oni zostawili, ustanowieni zostali istotami, które byli z Panem Jezusem od początku i do końca. I jeżeli jest to tak ważna rzecz, to sobie wyobraźcie, czy człowiek mógł dokonywać wyboru, czy człowiek mógł tak ważną rzecz dokonać wyboru, że macie i będzie? Pamiętamy, czasami mówimy tak, że oni tak na dobrą sprawę, nie będąc jeszcze spłodzeni z Ducha Świętego, nie dali dosłownie Panu Bogu trzeciej możliwości, prawda? Być może jakby rzucili pusty los, by akurat padło na ten pusty los, prawda? Nie dali, dali albo ten, nie było innego możliwości. Ale braterstwo, jeżeli zrozumiemy, czym dla Pana Jezusa, czym dla Pana Boga jest wybór klasy duchowej, jak wiele wysiłku włożone, jak wiele pracy ze strony Pana, naszego Jezusa Chrystusa i staranie ze strony Ojca jest sposób budowy właśnie Kościoła pierworodnych, to dlatego, braterstwo, nie dziwimy się, że człowiekowi Pan Bóg nie dał tej możliwości. Dlatego ja czasami mówię, parę razy już niektórym braciom powiedziałem takie słowa. Pamiętaj, apostołem to już ty nigdy nie będziesz. Na miejscu apostołów ty się nie znajdziesz. Bo apostołów jest 12 i ich wybrał Bóg. My możemy stać, nawet się stać jedynie ich naśladowcami w jakimś sensie, tak jak to powiedział święty apostoł Paweł. Bądźcie naśladowcami moimi, ale dał warunek, braterstwo. Nie mówmy, że on mówi, że nas, na ilem ja jest co? Chrystusowy. A Chrystus to jest pomazaniec. To jest ktoś, kto składa z siebie ofiarę. I cechy mojego życia, które objawiają moje poświęcenie, moje ofiarę, to wy naśladujcie. A cechy, które nie są dobrymi, nie naśladujcie, braterstwo. Apostoł nie do wszystkiego zachęca. Czyli fundament rozwoju Kościoła jest właśnie apostołowie. Nie będę odczytywał, ale jeszcze jeden fragment, braterstwo, przypomnę. Ze słów Pana Jezusa, z modlitwy arcykapłańskiej. Pamiętacie, że Pan Jezus, kiedy modlił się tak zwaną modlitwą arcykapłańską, to prosił za uczniami swoimi. Miał w szczególności na uwadze tych właśnie 12. I później powiada tak. No nikt nie zginął oprócz jednego tego męża zatracenia, tego, o którym proroctwa mówiły. A tak nikt mi się udało. I mówi, za onymi proszę, czyli prosił za tymi 11 już wtedy, bo już nie prosił za Judaszem, chociaż starał się zapewne. I powiedział tak, za onymi proszę i za tymi, którzy przez słowa ich uwierzą we mnie. Dlatego, braterstwo, my wierzymy również słowom apostołów, bo Kościół Chrystusowy jest budowany na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus, ale fundament założyli apostołowie. Oni dali ramy. Fundament, braterstwo, to jest kształt budynku. Ten budynek miał pewne ramy, fundamenty. I jak ktoś za daleko wchodzi, albo ktoś sobie pomyśla, ja sobie zajmę miejsce apostoła Pawła. Braterstwo, a dlaczego nie? No, nie mogę. No może myśleć sobie, nawet tak nie powinniśmy, ale braterstwo nie możemy. Bo my dowody apostolstwa, tak jak apostołowie, mieli na ciele swoim. Czwarte, jest zapowiedzią opieki Kościoła przez Pan Jezus przez 2000 lat. To jest zapowiedź, że będę z wami przez te 2000 lat. Ja się będę wami dokładnie opiekował. Będę z wami cały dzień. W nocy, w dzień zawsze będę. W czasie waszych kłopotów, w czasie waszych radości zawsze będę. Po prostu bo posyła tego pocieszyciela i nie zostawię was sierotami. Ja kiedyś słyszałem i niekiedy go wspominam taką historię, taki wiersz, zmyślone braterstwo, bo to nie jest prawdą, ale pięknie oddające pewną myśl naszej społeczności. O dwóch śladach na piasku, braterstwo, że chrześcijanin się umawia z Panem Jezusem: Panie Jezu, ja Cię proszę, żebyś Ty zawsze się mną opiekował. I Pan Jezus mówi: no dobrze, ja się Tobą będę opiekował. Pójdziemy razem przez życie. Braterstwo, myśmy wzięli taką propozycję w czasie chrztu. Tak żeśmy uczynili Panu Jezusowi i Pan Jezus powiedział: tak, ja pójdę z Tobą przez Twoje życie cały czas. Ani na chwilę Cię nie zostawię sierotą. Zawsze będę z Tobą. I ten człowiek, pamiętacie, może wielu, bo już to wspominam czasami, pamięta, że jak się odwraca do tyłu, to myśli sobie tak: czasami jest jeden ślad. I to w tych momentach, kiedy było mu najtrudniej w życiu. I zwraca się z pretensją do Pana Jezusa. Mówi: Panie, dlaczego wtedy byłem sam? On mówi: jak? Ty nie byłeś sam. Ja Cię wtedy co? Niosłem. Ja się wtedy Tobą szczególnie opiekowałem. Braterstwo, najwięcej opieki otrzymujemy wtedy, najwięcej łaski otrzymujemy wtedy, kiedy w życiu nam jest najtrudniej. Jak potrafimy pomimo tego pozostać przy prawdzie, to jest dowód nie naszej mądrości, braterstwo, nie naszej wiary, bo niektórzy mówią: wiara się liczy. Tak, ale braterstwo, bez pomocy naszego Ojca, bez pomocy Pana Jezusa, że On nas czasami weźmie na ręce i przeniesie przez życie, to my byśmy sami się nie dali, nie mieli możliwości rozwinąć jako nowe stworzenie. Piąte, braterstwo, jest dowodem usynowienia ludzi wierzących. To jest dowód usynowienia. Do tej pory, dopóki Duch Święty nie został zesłany, żadni ludzie nie byli usynowieni. Do tej pory, moi drodzy, było dwóch synów Bożych na ziemi. Dwóch. Jednemu było na imię Adam, a drugiemu Jezus Chrystus. A od chwili zesłania Ducha Świętego jest tych synów zdecydowanie więcej. Bratelstwo, bo to jest dowód usynowienia. Usynowienia to nic innego, jak w szerszym pojęciu byśmy powiedzieli usprawiedliwienia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, nie będę tego czytał, w 4:25 mówi: umarł z powodu naszych grzechów, ale wstał z martwych dla naszego co? Usprawiedliwienia. A jak ktoś jest podniesiony ze stanu grzesznego, czyli jest uznany przez Pana Boga za doskonałego, wtedy jest Synem Bożym, wtedy jest dzieckiem Bożym. I apostoł Paweł na tą okoliczność w 8:14 to mówi tak: bo którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają od dnia Pięćdziesiątnicy, jeżeli będziemy prowadzeni Duchem Bożym, te warunki, jak możemy być prowadzeni, czytaliśmy już, ci są synami Bożymi, gdyżeście nie wzięli ducha niewoli ku bojaźni. Co to znaczy, że nie wzięliśmy ducha niewoli ku bojaźni? Przed potępieniem, że jesteśmy zniewoleni grzechem, tylko jesteśmy uwolnieni. Aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego od dnia Pięćdziesiątnicy, przez którego wołamy: Abba, to jest Ojcze. I werset 16, braterstwo, najważniejszy. Pamiętacie go? Pamiętacie ten werset? Trzeba o nim pamiętać. Tenże Duch poświadcza Duchowi naszemu, iż żeśmy dziećmi Bożymi. Braterstwo, tego ducha trzeba w sercu mieć i trzeba cały czas słychać, czy mamy takie świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi. O warunkach troszeczkę żeśmy mu powiedzieli, ale niekoniecznie dzisiaj jest na to czas. Szóste. Otrzymujemy wspólne ciało z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Bardzo ciekawa rzecz. Odczytamy sobie z 8 rozdział, również werset 29. Mój tak. Albowiem, które On przejrzał, te też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. Czyli, żeby miał to samo ciało, co bracia. My, jak się tu zebraliśmy, to wszyscy mamy jedno ciało. Jesteśmy ludzie, powiedzmy, cieleśni. Wierzymy, że mamy życie duchowe, ale cieleśni jesteśmy. I Pan Jezus, o Panu Jezusie jest powiedziane, przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego. Bóg przeznaczył, żeby ci naśladowcy, ci usynowieni, mieli ten sam ciało, co ich wódz. To samo ciało. A dzisiaj jakbym się spytał, jakie ciało ma nasz Zbawiciel Jezus Chrystus? No, duchowe. Duchowe to jeszcze za mało. On ma naturę boską, braterstwo. On ma coś więcej, o czym za chwilę może sobie przeczytamy, jak będzie jeszcze moment czasu. I jeszcze przeczytam, braterstwo, bo to jest bardzo ważna rzecz, że również w liście do Żydów, w 2 rozdziale, od wersetu 11, to mówi tak. Znowu mówi o Panu Jezusie. Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są wszyscy. Z jednego powołania, z jednej woli ojcowskiej. Dla której przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać. Pan Jezus nie wstydzi się nas nazywać braćmi. Braćmi, czyli mamy społeczność braterską z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Mówiąc, opowiem imię Twoje braciom moim w pośrodku zgromadzenia, śpiewać będę. Tak, braterstwo, Chrystus przez Ewangelię, przez nauki Ewangelii śpiewa nam, opowiada nam imię naszego niebieskiego Ojca. To jest bardzo rzecz ważna. Żebyśmy wiedzieli, do jakiej zacności, do jakiej społeczności, do społeczności boskiej natury, jak czytaliśmy z listu Piotra, zostaliśmy powołani. I siódme, braterstwo, jest zapowiedzią nagrody. Nagrody. Tej nagrody, o której już częściowo tu wspominałem, to jest, przeczytamy sobie tylko 17 rozdział, werset 24 Ewangelii Jana. Kiedy Pan Jezus mówi takie słowa, może od 23. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonałymi w jedno. Czyli byli jedną społecznością doskonałą. A iżby poznał świat, żeś Ty mnie posłał. Jeżeli my, braterstwo, czy wsłuchajcie się, jeżeli my potrafimy żyć w społeczności, to świat ma poznać, że Pan Jezusa Pan Bóg posłał. Czy widzimy, jak wielka odpowiedzialność jest na nas? W jaki sposób o tym moglibyśmy za chwilę powiemy być może sobie. I żeś mnie umiłował jakoś i żeś je umiłował jakoś i mnie umiłował. Czyli umiłował ich i umiłowałeś mnie. Ojcze, któreś mi dał. Pan Jezus mówi, Ojcze, te, któreś Ty mi dał, bo to z Twojej woli jest. I apostołowie, i Kościół Chrystusowy, oblubienica jest woli ojcowskiej, któreś mi dał, chcę, abym gdzie ja jest i oni byli, co? Ze mną. Aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowieś mnie umiłował przed założeniem świata. Jeżeli ktoś jest zaproszony na podstawie, drodzy braterstwo, modlitwy naszego Pana, modlitwy do Ojca, mówi, Ojcze, ja Cię proszę, żeby moi naśladowcy oglądali moją chwałę i oglądali mnie w tym miejscu, gdzie ja jest. A dzisiaj wiemy, że Pan Jezus jest w niebie. Czyli jest to zapowiedź udziału i zaproszenia do nieba. Braterstwo, to nie są nasze słowa. To są słowa naszego Pana i tego się nie musimy wstydzić. A wręcz odwrotnie bym powiedział, powinniśmy się z tym radować, cieszyć. I zawsze sobie stawiać pytanie, czy jestem godzien? Czy zrobiłem wszystko, żeby ta obietnica, ta możliwość się stała moją możliwością? Bardzo podobny werset już czytaliśmy również z listu Piotra, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 7 i 8 wersetu. Tam jest, mówi, kiedy przyjdzie objawienie chwały, kiedy przyjdzie czas apokalipsy, żebyśmy co? Z Nim byli znalezieni. W tym samym miejscu, gdzie On. W czasie apokalipsy. Czyli w czasie apokalipsy nasz Pan zostanie uwielbiony. Uwielbienie następuje również Kościoła. I obyśmy się tam, drodzy braterstwo, mogli znaleźć. Tylko powołał nas z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Ale dzisiaj, żebyśmy stawili czoła pożądliwościom, które są na świecie. Jeżeli nie stawimy czoła, nie staniemy im naprzeciw, to braterstwo, to jest tak jak jakby tu na wysokości 2 metrów nade mną było coś bardzo zacnego, a ja nie miał możliwości tego zdjąć. To tylko od nas zależy, czy my to sięgniemy, czy nie. Braterstwo, Bóg ze swojej strony zrobił wszystko. Zesłanie Ducha Świętego w sposób demonstracyjny odbyło się 3 razy. I podkreślam, tylko 3 i nigdy więcej. I nigdy więcej nie będzie. Nieprawda, że będzie cokolwiek więcej. Za chwilę sobie powiemy dlaczego. Pierwszy raz odbyło się w Jordanie na początku misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętamy, ja już nie będę odczytywał, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział od wersetu 16 do 17, gdzie Jan Chrzciciel się wymawia, ale jest powiedziane, wstąpił Duch Święty w kształcie gołębicy. I stał się głos z nieba mówiący, jakie słowa? To Syn mój miły, w którym mi się co? Upodobało. I co? I tego słuchajcie. To, bo mi się upodobało, ale wy, jeżeli chcecie, to go słuchajcie. To był chrzest. A dlaczego tam mówimy, że był chrzest? Dlaczego Pan Jezus mógł być zanurzony w Duchu Świętym? Drodzy braterstwo, bardzo prostej przyczyny. Bo Pan Jezus był doskonały, a nasza niedoskonałość jest przeciwna doskonałości Bożej i nie może w pełni doskonały Duch Święty wstąpić w nasze umysły. Bo to, co Mu nie pozwala, to jest resztka grzechu, który jest w naszych uczuciach, w naszych umysłach. Grzech, nieprawość, którą mamy, jest przeszkodą do otrzymania Ducha Świętego nie pod miarą. Wy pamiętacie, ja nie będę czytał, ewangelista Jan powiada, otrzymał Ducha Świętego nie pod miarą. Powiedział, kubek mój jest co? Opływający. A dlaczego nas nie jest opływający? Bo nie może, braterstwo, bo jestem niedoskonały. Ja się trudzę, mozolę, próbuję coś zrozumieć, ale ciągle mam w tej głowie coś innego. W moim sercu mieszkają inne troski. Jakby tylko było troską wola Boża, tego ducha by było więcej. I o tym, braterstwo, pamiętajcie. W dzień Pięćdziesiątnicy, braterstwo, 1 rozdział, werset 26, i to, co jest powiedziane, to jest opis dziejów apostolskich, że przyjęcie pierworodnych, ale z narodu żydowskiego, z Izraela. Tam Bóg pokazuje, że przyjmuje pierworodnych z Izraela. Że wam, apostoł Piotr, później pamiętacie, ja nie będę tego czytał, mówi wam, przecież wiecie, o czym prorokował Dawid. Że mówi, że rzekł Pan Panu memu, to ten Pan, który z nieba stąpił, wcześniej wstąpił, a teraz jest w niebie, zesłał tą obietnicę ducha, którą wy teraz co? Widzicie i słyszycie. Myśmy się winem nie popili. To jest tylko to, co ci prorokuje Joel. Braterstwo, i to, o czym później ci Żydzi powiedzieli, ale co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Stało się, jak się stało, i apostoł Piotr mówi im, pokutujcie i wierzcie. Tak, pokuta, braterstwo, przede wszystkim odnosi się do narodu żydowskiego. Oni mieli zacząć żałować, że złamali przymierze zakonu, a przez to automatycznie znaleźli się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ale o tym może kiedyś innym razem. Może przeczytajmy sobie tylko Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, werset 33. To mówi tak. prawicą tedy Bożą będąc wywyższonym. Obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Będąc wywyższony prawicą Ojca, czyli nie był Ojcem, braterstwo. On wziąwszy obietnicę, bo obietnica była, że ją ześle pod warunkiem, że on złoży ofiarę, braterstwo. Trzeci raz, chrzest Duchem Świętym odbył się w domu Korneliusza. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, tam od wersetu 37. Piękna historia dla wszystkich, którzy czytają Biblię. Jakie miał widzenie Piotr, jak się zachowywał Korneliusz, rozterki Piotra mówi, że Panie, dochodzę do tego, że Ty nie masz względu na osoby. A te piękne słowa, kiedy Duch Święty zstąpił na Korneliusza, na pogan, to powiedział, że mówi, no co, czy ja wam mogę zabronić wody, jeżeli Bóg wam dał ducha, jako i nam? Nie może. Apostoł Piotr to zrozumiał, bo już miał Ducha Świętego w swoim sercu, w swoim umyśle, braterstwo. Dlatego trzecim chrztem, trzeci raz zanurzone jest w domu Korneliusza, gdzie Bóg demonstracyjnie pokazuje, że przyjmuje ofiarę pierworodnych pochodzących nie pogan, braterstwo, tylko z pogan. To my już nie jesteśmy poganie, my pochodzimy z narodów pogańskich. Jesteśmy jak najbardziej ludźmi wierzącymi. Chrzest, braterstwo, to jest baptizo, zanurzenie w całości. W całości, drodzy braterstwo, mógł być zanurzony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, bo On był co? Doskonały. W całości mógł być zanurzony Kościół z narodu żydowskiego, bo On jest doskonały, bo wybór Kościoła z narodu żydowskiego jest święty, ale nie jednostki. Kościoła z narodu jest święty i wybór, braterstwo, z narodów pogańskich Kościoła też jest święty. I dlatego apostoł i Paweł, i Piotr mówi, bracia, jacy? Święci. Bo boskie uznanie was uświęca. Ale czy jakbyście pomyśleli sobie, że Janek Knop święty, nigdy tak nie myślcie. Nigdy. Ani nieświęty, ani niesprawiedliwy. Chcący otrzymać tę nagrodę. I my, braterstwo, tak. My jako jednostki, jak powiedziałem, nie możemy być tak ochrzczeni w Duchu Świętym. My możemy wejść pod ten chrzest. Stać się częścią Kościoła z pogan. Możemy się stać częścią Kościoła pogan. Dlatego nie oczekujmy, że my będziemy otrzymywali chrzty, zupełne zanurzenie w Duchu Świętym. Proszę tego oczywiście nie łączyć z naszym chrztem wodnym, bo to są zupełnie, jak wiemy, inne słowa. Każdy z nas, braterstwo, może coś otrzymać w czasie tego, ale czas nas dobiegł do końca. Chciałbym na zakończenie, już tego nie będziemy omawiali, zostawimy sobie troszeczkę Biblii na inny raz, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Chciałbym na zakończenie wam przeczytać takie słowa pełne nadziei, pełne wyrażające treść naszych marzeń. Często ludzi starszych, schorowanych, a nawet ludzi w sercu zupełnie poświęconych Bogu. Ja to określam pierworodnych. I apostoł Paweł o nich mówi w liście, drugim liście do Koryntów, od 5 rozdział, od 1 wersetu. Albowiem wiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony będzie. Wiecie, braterstwo, o czym mówię, co to jest za namiot. Budowanie mamy od Boga. Do mnie rękoma urobiony. My mamy inne mieszkanie, inny dom. To jest tylko, tak jak mówimy, ciało na potrzeby. I wieczny w niebiesiech. My mamy dom wieczny w niebiesiech. Nie ten cielesny, bo ten cielesny w najlepszym wypadku może około 100 lat żyć. Albowiem w tym namiocie wzdychamy, w tym ziemskim namiocie wzdychamy domem naszym, który jest z nieba, żądając być przeobleczeni. To jest nasze marzenie, drodzy braterstwo. My pragniemy być przeobleczeni. Ale mówi tak, jeśli tylko przeobloczonymi, a nie nagimi znalezieni będziemy. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychami, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przeobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jest ci Bóg, który nam dał też zadatek Ducha Świętego. I drodzy braterstwo, to przekonanie w sercu, tą społeczność z Bogiem, to mieszkanie wspólnie z naszym niebieskim Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem i pomoc tego Ducha Świętego, ja braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.